Witam Was serdecznie, miło Was widzieć. Faktycznie gdzieś tutaj czuję się też jak w drugim domu, tak? W końcu moja połowica stąd pochodzi. Dzisiaj nie ma jej ze mną, ponieważ mamy nabożeństwo po południu i też będę musiał się troszeczkę później śpieszyć u nas na nabożeństwo. Wiecie, tak jak od początku słucham tutaj wprowadzenia i tych rzeczy, które już padły z ust osób stojących na środku, cieszę się, że pewne teksty już padły, które mówią o wspólnocie, o braterstwie, o tym, że jesteśmy kościołem, rodziną. Ja będę też mówił o tych rzeczach, ale troszeczkę w innym kontekście. Chciałbym te wartości dzisiaj, o których tutaj słyszeliśmy, o tym, jak powinniśmy podchodzić do siebie i być wdzięczni za to, że jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, że jesteśmy braćmi i siostrami. Mieliśmy się obejrzeć, popatrzeć na kogoś i utożsamiać się z tym, że jesteśmy w jednym ciele, ale troszeczkę głębiej będę dzisiaj chciał na ten temat spojrzeć. Póki pamiętam, przekazuję Wam pozdrowienia od zboru ze Zdzieszowic. Są takie zbory. Istnieją takie miejscowości, które ciężko znaleźć. Ja jakoś tam trafiłem. Ale wiecie, niesamowite jest to, że gdziekolwiek jedziemy, jesteśmy Bożą rodziną. Tak? Możemy nawet nie wszyscy się znać z imienia, z nazwiska, ale jesteśmy rodziną i też o takich więziach rodzinnych dzisiaj po części będę mówił. Skłońmy nasze głowy, pomodlimy się jeszcze o to słowo. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że dałeś nam ten poranek, że dałeś nam łaskę dzisiaj się obudzić, że dałeś nam to, co się nazywa dzisiaj, a Twoje słowo mówi, że dzisiaj, kiedy słyszymy Twój głos, abyśmy odpowiadali na Twoje wezwanie. Dlatego proszę Ciebie, Boże, aby to nie było kazanie, ale żeby to było słowo Twoje do naszych serc. Aby to było słowo, które będzie pobudzać nas do życia, które będzie wskazywać nam właściwe drogi. Panie, daj nam dzisiaj otwarte serca. Daj nam, Boże, Twojego prowadzenia i namaszczaj to słowo. Amen. Przyznam Wam się szczerze, że unikałem tematu, którym dzisiaj się chcę dzielić. Nawet świadomie chciałem odsunąć to kazanie, bo chciałem coś według mnie lepszego powiedzieć. Myślę, że każdy kaznodzieja ma taki moment, że nawet to, co rodzi się w jego sercu, nie do końca chciałby przekazać. I nawet dzisiaj rano jeszcze walczyłem, mówię, Boże, może coś innego jednak. Ale wierzę, że jest to słowo, które ma być na ten czas i też odnoszę to słowo bardzo do siebie. Wiecie, nie będzie to jakieś wzniosłe kazanie o wierze, o Bożej mocy. Wiecie, dzisiaj kazanie, które wyniesie nas na obłoki, ale będzie to kazanie, które sprowadzi nas troszeczkę na ziemię. Chcę dzisiaj mówić o takich troszeczkę ziemskich sprawach dotyczących naszego życia. I chociaż temat kazania może być złudny, bo chcę Was zachęcać dzisiaj do służby. Ktoś pomyśli, no służba, faktycznie taki temat dość na czasie, dużo temu poświęcamy uwagi w Kościele. No bo przecież wiemy, że mamy służyć Bogu naszym życiem, więc jesteśmy gotowi i nauczani do tego, aby służyć Bogu poprzez głoszenie Ewangelii ludziom, którzy tej Ewangelii nie znają. Jesteśmy zaangażowani w różne służby w Kościele, te widoczne i niewidoczne. Ktoś jest pastorem, ktoś jest z grupy uwielbienia, ktoś pracuje z dziećmi, ktoś może karmi bezdomnych, ktoś odwiedza chorych, więc są różne aspekty służby. I prawda jest taka, że jeżeli idziemy za Bogiem, to jesteśmy gotowi wielokrotnie bardzo dużo poświęcić służbie czasu, pieniędzy, zaangażowania, swoich postaw. Jest też służba, o której czytamy w Słowie Bożym. Biblia mówi, abyśmy okazywali sobie miłość wzajemną, abyśmy miłowali bliźnich, więc również to jest służba, kiedy pomagamy. Dzisiaj tu słyszeliśmy, jesteśmy wspólnotą, więc jesteśmy braćmi i siostrami i niejednokrotnie nasza służba polega na tym, że troszczymy się o siebie, że modlimy się o siebie. Przed chwilą słyszeliśmy potrzeby, a więc to też jest jakaś służba, kiedy niesiemy brzemiona jednych drugich, a więc chcemy usługiwać braciom i siostrom w Kościele, chcemy usługiwać może osobom, które spotkamy na ulicy. Ale moi drodzy, te służby wszystkie są ważne, ale chcę dzisiaj powiedzieć o całkiem innym rodzaju służby. O rzeczach, których nie myślimy i nie nazywamy służbą. O rzeczach, które gdzieś nieświadomie lekceważymy. Ja również mówię to do samego siebie. Wiecie, bo chcę dzisiaj mówić o naszym codziennym życiu i o służbie, która ma miejsce w naszych domach. naszych relacjach z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z rodzeństwem. Wiecie, bo coraz rzadziej o tej kwestii mówimy w kościołach. Wiele rzeczy przenosimy na to ciało Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół i oczywiście jest to ważne i potrzebne. Ale wiecie, zdałem sobie sprawę, że jedną z ważniejszych służb, o których zapominamy, to jest służba, którą toczymy każdego dnia wśród naszych bliskich, których Bóg nas postawił. Pozwólcie, że przeczytamy na pozór dziwny fragment, bo nie wiem, czy kiedykolwiek go czytaliśmy w kościołach, ale przeczytajmy z pierwszego listu Tymoteusza, z 5 rozdziału, może wersety od 3 do 8. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Panu i trwa w prośbach i modlitwach i w nocy i we dnie. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Przykaż im, aby były nienaganne. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zapar się wiary jest gorszy od niewierzącego. I później jest opisana jakby praktyka, jak traktować wdowy. Jak podchodzić do sytuacji z wdowami, choćby werset jeszcze 16. Jeśli kto z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. Przyznacie, że bardzo taki dziwny fragment, bo rzadko czytamy na ten temat. I on akurat odnosi się do sytuacji wdów, ale nie chcę akurat mówić o wdowach, chcę mówić o sytuacji w rodzinie. Moi drodzy, ten fragment pokazuje mi to, że dla Boga bardzo istotne są nasze relacje w rodzinie. Jeżeli Bóg w swoim słowie tak wiele fragmentów poświęca relacjom w rodzinie, tutaj akurat wdową. A więc dla Boga ważne jest to, co się dzieje w naszych domach i jak nawzajem siebie traktujemy. Czy są to rodzice, czy jest to współmałżonek, czy są to nasze dzieci, czy jest to nasz brat, czy siostra rodzony. Wiecie, to pokazuje, że Bóg jest zainteresowany tym. Tutaj też czytaliśmy między innymi o tym, że jak dzieci powinny podchodzić do rodziców. W innych fragmentach również czytamy, jak rodzice powinni traktować swoje dzieci. Tutaj czytamy o tym takie praktyczne rady. Apostoł Paweł daje rady, jak traktować wdowy. Mówi, słuchajcie kościele, jeżeli w waszym zborze są wdowy, które są całkowicie osamotnione, a więc nie mają tej fizycznej rodziny, to jako Kościół zacznijcie opiekować się tymi wdowami. Ale podaje również inny przykład. Mówi, ale jeżeli są wdowy, które mają swoją rodzinę, to co jest napisane? Niech to rodzina, która jest wokół tej wdowy, zacznie zabiegać i troszczyć się o tą wdowę. Wiecie, bardzo mi się podobają te rady, bo to mi pokazuje, że Bóg jest ciągle zainteresowany tym, co się dzieje w naszych domach. On nie jest tylko zainteresowany tym, jak funkcjonuje Kościół na nabożeństwie, czy są wszystkie służby obsadzone, czy ludzie angażują się w służby, ale Bóg jest zainteresowany tym, co dzieje się w naszych domach, czego tutaj nie widzimy. Jak wyglądają te nasze codzienne relacje. I myślę, że kluczowym fragmentem jest werset 8. Bardzo mocny fragment. Jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, wiecie, ten zapar się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Wiecie, bardzo mocne słowa. Bardzo często, kiedy czytamy te słowa, znowu przenosimy je tylko na Kościół. No jesteśmy Bożą rodziną, jesteśmy domownikami wiary, więc mamy o siebie zabiegać, mamy sobie usługiwać, mamy się o siebie troszczyć, więc kiedy tego nie robimy, to zapieramy się wiary. Ale moi drodzy, ja chcę dzisiaj ten fragment przenieść na pierwsze pole naszego życia, na naszą rodzinę. Biblia mówi, kto nie dba o swoich domowników, kto nie dba o swój dom, ten tak naprawdę nie do końca rozumie, o co chodzi w wierze, na czym Bogu zależy. Więc to, o czym dzisiaj chcę mówić, to o służbie, jakim jestem ojcem, jaką jestem matką, jakim jestem rodzicem, jakim jestem dzieckiem dla moich rodziców, jakim jestem bratem dla mojej siostry rodzonej. Wiecie, chcę mówić o służbie, która dzieje się w naszych domach. Wiecie, bo nieświadomie jako chrześcijanie popełniamy błąd i służbę w kościele stawiamy wyżej niż tą służbę w domach. Dużo częściej zaniedbujemy nasze domy, niż zaniedbujemy służbę w kościele, bo przecież chcemy służyć Panu, bo przecież Pan Bóg powołał mnie jako pastora, bo przecież Pan Bóg powołał mnie, abym karmił głodnych. Ale moi drodzy, Pan Bóg przypomina, że najpierw powołał nas jako ojców, jako matki, jako rodziców, jako dzieci. I postawił wokół nas bliskich. I chce nam przypominać, że to jest nasza służba. Otwórzmy 1 Piotra. 1 Piotra, 3 rozdział. Najpierw przeczytamy fragmenty może od 8 do 12. Jest napisane tak. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, wargi swoje od mowy zdradliwej, niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Wiecie, jest to piękny fragment, który pokazuje pewien system wartości, jaki powinien towarzyszyć ludziom wierzącym. I czytamy o tym, że jacy powinniśmy być. Między innymi, tutaj Piotr nas zachęca, bądźcie jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Mówi, nie oddawajcie obelgom za obelgę. Mówi, z drugiej strony prowadźcie swoje życie jako życie czyste. Niech wasza mowa będzie właściwa i niech wasze życie dąży do pokoju. Wiecie, zgodzicie się ze mną, że piękny fragment, taki, wiecie, pokazuje standardy życia chrześcijańskiego. Pokazuje standardy relacji w kościele, relacji wśród ludzi wierzących. Ale moi drodzy, mam wrażenie, że zazwyczaj, kiedy czytamy takie fragmenty, najczęściej patrzymy na nie przez pryzmat Kościoła. Aha, tak mam traktować moich braci i siostry w Kościele. Mamy być jednomyślni, mamy sobie przebaczać, mamy sobie usługiwać, mamy czynić pokój względem siebie. Patrzymy przez pryzmat wspólnoty jako Kościoła. A moi drodzy, ja uważam, że na ten fragment dzisiaj powinniśmy spojrzeć szczególnie z perspektywy rodziny. Że te słowa przede wszystkim rozpoczynają się od naszej służby w rodzinie. Dlaczego tak myślę? Przeczytajmy 7 wersetów wcześniejszych, które poprzedzają ten fragment. Czytaliśmy od 8, a teraz przeczytamy od 1. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy są nieposłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trafienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z nieskazitelnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Popatrzcie, ten fragment wcześniej nie mówi o niczym innym, jak o tym, co się dzieje w naszych domach. I wiecie, ja chcę rozszerzyć, nie mówić tylko o małżeństwie, mężu i żonie, chociaż tutaj w dużej mierze odnosi się do męża i żony, ale chcę mówić o relacjach rodzinnych. Popatrzcie, ten fragment pokazuje, jak powinni się chrześcijanie zachowywać w domu. Mówi, że jest kobieta wierząca, niech ta kobieta prowadzi swoje życie w sposób pobożny, niech podoba się Bogu, niech chodzi Bożymi drogami. W ten sposób, mówi apostoł Piotr, może wpływać na zmiany w swoim mężu. Na to, aby jej mąż się przemieniał. Ale z drugiej strony Piotr pisze, ale wy mężowie, miłujcie i szanujcie swoje żony. A więc popatrzcie, apostoł Piotr najpierw mówi o sytuacji w rodzinie, mówi, chcę, abyście zrozumieli, że to jest wasza służba, to, co się dzieje w waszych domach. I dopiero wtedy pada werset 8, w którym czytamy, a w końcu bądźcie jednomyślni, współczujący i braterscy. I wierzę, że te słowa apostoł Piotr przede wszystkim kieruje do sytuacji w rodzinie. A więc mówi najpierw o rodzinie, o tym, jak mamy się zachowywać. I w końcu mówi, a więc w końcu rodzino, mężu, żono, dzieci, bądźcie względem siebie. Jednomyślni, braterscy, współczujący, czyniący pokój. Wiecie, to jest niesamowite, że apostoł Piotr kieruje myśli ludzi do służby w domach. Mówi, najpierw niech to, co macie okazać w kościele, będzie okazywane wśród waszych bliskich, których Bóg postawił wśród was. Nie macie być tylko jednomyślni z braćmi w kościele, ale z ludźmi w swoim domu. Nie macie być braterscy tylko dla tych, którzy przychodzą na nabożeństwo i szukają Chrystusa, ale macie być braterscy uczynni, pełni miłości dla swoich dzieci, dla swojej żony, dla swoich rodziców, dla swojego brata i siostry, których masz w domu. Mówi, a w końcu przynieście te wartości na życie waszych rodzin. Wiecie, przyznajcie szczerze, bo kiedy ja zacząłem o tym rozważać, że rzadko w tych kategoriach myślę. Że najczęściej myślimy o takich postawach, aby udzielać się w Kościele, a zapominamy, że Bóg w naszych domach postawił przy nas bliskie osoby, dla których najpierw mamy być sługami, o których najpierw powinniśmy zabiegać. Druga rzecz, która gdzieś jest w tle całej tej tutaj historii o mężach, o żonach, tego nauczania, to co mnie dotyka, to jest nasze życie i jego jakość ma wpływ na naszych domowników. Bracia i siostro, to jak wyglądamy przed Bogiem, jak wyglądają nasze relacje z Bogiem, czy są dobre, czy są złe, będzie miało wpływ na ludzi, z którymi mieszkamy i z którymi żyjemy. To nie jest oderwane od tego. Popatrzcie, czytaliśmy tutaj akurat o postawie żon, bo było napisane, żony, jeżeli będziecie posłuszne Bogu, jeżeli będziecie chodzić Bożymi drogami, to wasze bogobojne życie może wpływać na zmiany waszych mężów. Wiecie, bardzo mnie to dotknęło, czyli twoje i moje życie w domu nie jest bez znaczenia dla ludzi, którzy wokół ciebie żyją. Jeżeli będziemy wyznaczać Boże standardy w swoim życiu, jeżeli ty i ja będziemy chodzić Bożymi drogami, to wiecie, będzie to błogosławieństwem dla naszych domowników. Wiecie, oni będą czerpać z tego, że my idziemy za Chrystusem. A więc pomyśl o tym, że twoja i moja pobożność ma wpływ najbardziej na naszych domowników, z którymi spędzamy każdy dzień. Nie jesteśmy z nimi tylko na nabożeństwie, nie jesteśmy z nimi tylko 3 razy w tygodniu, ale jesteśmy z nimi prawie każdego dnia. Pytanie, czy te relacje, czy ta sytuacja dotyczy tylko tego przykładu, kiedy tu jest mowa o wierzącym i niewierzącym? Nie. Pomyślcie, o ile bardziej my wierzący powinniśmy Boże standardy wnieść do naszych domów. O ile bardziej, moi drodzy, my wierzący powinniśmy być dyspozycyjni dla naszych żon, dla naszych mężów, dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, dla naszego rodzeństwa, które Bóg przy nas postawił. Wiecie, byśmy w naszych domach wnosili miłość, przebaczenie, dobroć, uprzejmość, pokorę, błogosławieństwo. Bóg mówi, to są moje standardy, które będą uzdrawiać wasze rodziny. Mówi, nawet kiedy inni będą nieposłuszni w tych domach, to ty nie idź tą drogą, że będziesz oddawał złem za złe. Ale mówi, co? Ale ty prowadź swoje życie w pobożny i Boży sposób. W ten sposób będziesz błogosławieństwem dla może swoich nieposłusznych dzieci, może dla żony, z którą na ten czas się nie dogadujesz. Ale mówi, zejdź na Boże standardy i zacznij okazywać to, co Bóg chce, abyś okazywał w Kościele ludziom. Zacznij to czynić od swoich najbliższych. Zacznij być dla nich błogosławieństwem. Bóg mówi, to są moje standardy przemiany życia w rodzinie. Wiecie, kiedy o tym wszystkim myślę, zdaję sobie sprawę, jak często zaniedbuję tą służbę. Jak często dbam o służbę pastorską, a zapominam, że jestem powołany, aby być mężem. Że jestem powołany, aby być synem dla mojej mamy. Że jestem powołany, aby być ojcem dla mojego syna. Wiecie, Pan Bóg mówi, nie zapomnijcie o tym. To jest coś, od czego każdy powinien zacząć swoją służbę. Może tej myśli nie będę bardziej rozwijał, ale popatrzcie, czytaliśmy w 7 wersecie, że mężowie uważajcie, jak traktujecie swoje żony. Ja to parafrazuję oczywiście, bo mówi tak, bo jeżeli będziecie je niewłaściwie traktować, to wasze modlitwy mogą mieć przeszkodę. Ja nie chcę dzisiaj rozwijać tego wątku, co może być tą przeszkodą i o co tutaj głębiej chodzi. Ale to mi pokazuje, że nasze życie rodzinne, to co się dzieje w naszych domach, ma wpływ na naszą duchowość. Wiecie, ma wpływ na nasze chrześcijaństwo. To nie jest oderwane od naszego chrześcijaństwa. I to mi też pokazuje, że Bogu bardzo zależy na tym, co się dzieje w naszych domach. Jeżeli On mówi, że sytuacja w naszych domach może być przeszkodą w odpowiedzi na modlitwę. Wiecie, to znaczy, że możemy się angażować w służbę w Kościele. Możemy wychodzić, głosić ludziom Ewangelię. Możemy poświęcać się dla potrzebujących. Ale to mi uświadamia, że jeżeli zaniedbam służbę w moim domu, to mogą powstać przeszkody w tym, aby Bóg do pewnych rzeczy się przyznawał. Bo Bóg mówi, to jest służba, do której najpierw was powołałem, którą Bóg gdzieś włożył w nasze serca. Wiecie, to jest ciekawe, że również diabeł wie, jak ważna jest to dziedzina życia dla Boga, nasze domy. Bo przecież Biblia mówi, że dom rozdwojony się nie ostoi. I oczywiście znowu bardzo często to przenosimy na kościoły i oczywiście amen. To jest prawda dotycząca również kościoła. Ale moi drodzy, diabeł wie, że dom rozdwojony się nie ostoi, dlatego diabeł bardzo uderza w relacje rodzinne. Chce poróżnić dzieci z rodzicami, rodziców z dziećmi, rodzeństwo między sobą, mężów z żonami, bo on wie, że Bóg nie będzie przyznawał się tam, gdzie nie ma tej jedności, tam, gdzie jest dom podzielony. Ale wiecie, dzięki Bogu, że dał nam swoje słowo. Bo Boże Słowo stoi na straży tego, aby wzywać Kościół, wzywać nas do tych zdrowych relacji. Zwróćcie uwagę, ile Biblia mówi o ludzkich relacjach. Zgodzicie się ze mną, że mnóstwo? Wiecie, mnóstwo fragmentów dotyczy właśnie sytuacji w domach, w rodzinach, wśród bliskich. Dlaczego Bóg wiele razy tak o tym mówił? Bo wie, jak to jest ważne. A z drugiej strony Bóg wie, jak często będziemy mieli z tym problem. Pamiętacie taką historię, kiedy Jezus chodził po ziemi i przyszli do Niego ludzie i mówią, Panie Jezu, jakie jest najważniejsze przykazanie? Co Jezus odpowiedział? Pamiętacie? Odważnie. Miłuj Boga swojego. Nie musimy cytować według słowa, słowo. Tak, miłuj Boga swojego z całego serca, ale mówi, ale jeszcze jest drugie. Wiecie, tak naprawdę uważam, że On nie rozdziela tych przykazań. Mówi, jest jeszcze to drugie, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Wierzę, że te dwa przykazania nie funkcjonują osobno. One zawsze muszą funkcjonować razem. One zawsze są spójne ze sobą. A więc nie można kochać Boga, a jednocześnie nienawidzić ludzi. To się wyklucza jedno z drugim. Ale teraz zastanówmy się nad miłowaniem naszych bliźnich. Bóg nakazuje nam, abyśmy miłowali swoich bliźnich. Wiecie, prawdopodobnie, kiedy się zastanowicie, tak jak ja zastanowiłem się w domu, przyznacie mi rację, bo odkryłem pewną ważną rzecz dla mojego życia, że my chrześcijanie bardzo często popełniamy błąd w przekazaniu miłuj bliźniego swego. Na czym ten błąd polega? Bo kiedy myślimy o miłowaniu bliźniego swego, to myślimy o bezdomnym na ulicy, jesteśmy gotowi się dla niego poświęcić i go nakarmić, bo przecież Bóg nakazuje nam miłować bliźnich. Kiedy myślimy o miłowaniu bliźniego swego, to myślimy o siostrze w kościele, która przechodzi trudny czas, jesteśmy gotowi do niej jechać, modlić się o nią, walczyć o jej życie. A jak rzadko myślimy, że pierwszym naszym bliźnim, którego mamy miłować, jest żona, która stoi obok nas, jest dziecko, które śpi obok w pokoju, są nasi rodzice. Wiecie, jak rzadko myślimy, że pierwszym bliźnim, którego Bóg nakazał nam miłować, to jest nasza rodzina, o którego mamy walczyć i zabiegać. Wiecie, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, to najczęściej, kiedy słyszę kazanie o miłowaniu bliźnich, nie staje przed moimi oczami moja rodzina. Ludzie w kościele, potrzeby, bezdomny, ktoś chory. Dlaczego pomijamy osoby najważniejsze, pierwsze, które Bóg na pierwszej linii frontu postawił koło nas? Oczywiście robimy to nieświadomie, tak? Bo ja sam się na tym złapałem. Moi drodzy, widzę wielu chrześcijan i sam takim jestem, że jesteśmy gotowi poświęcić się dla ludzi na ulicy. Jesteśmy w stanie chodzić do bezdomnych, do chorych, jesteśmy w stanie o nich walczyć, jesteśmy w stanie uniżyć się przed nimi, jesteśmy w stanie poświęcić im czas, nawet jak śmierdzą, jesteśmy gotowi się uniżyć przed nimi, bo wiemy, że Bóg tego chce. A kiedy się dowiemy, że brat czy siostra w kościele przechodzą przez trudny czas, wiecie, jesteśmy gotowi do nich dzwonić, pocieszać ich, jesteśmy gotowi wyłożyć pieniądze, jesteśmy gotowi pościć i modlić się o nich. Kiedy ostatni raz zachowaliśmy się tak względem naszej żony i naszych dzieci? Ile razy padam na kolana jako pastor, modląc się o moich zborowników, a kiedy ostatni raz bojowałem o moją żonę i mojego syna? Ile razy wstałem w nocy, bo ktoś ze zboru potrzebował pomocy, byłem gotowy iść, bo przecież jestem pastorem, jestem gotowy służyć ludziom. A kiedy ostatni raz zareagowałem na potrzebę mojej żony, powiedziałem, poświęcę jej czas, poświęcę jej uwagę, poświęcę czas mojemu dziecku, bo chcę o niego walczyć. Wiecie, o czym mówię dzisiaj? Wiecie, zdałem sobie sprawę, że czasami tak bardzo zapędzamy się w służbie, że mam wrażenie, że najmniej z naszej służby czerpią nasi najbliżsi. A Bóg nie chce, żeby tak było. A Bóg chce jakby pokazać nam, że postawił obok nas, abyśmy im służyli. Na tej pierwszej linii frontu. Pozwólcie, że powiem taki przykład. Kiedyś go słyszałem, moi znajomi go opowiadali. Sytuacja, kiedy młody chłopczyk, nie wiem, 8-9 lat, coś tam nabroił i wiecie, zdenerwowało to tatę. Mówię o wierzącej rodzinie. Wiecie, i ten tato wybuchł gniewem, wiecie, doszło do mnóstwa słów, emocji, gdzieś krzyczy na to dziecko. Nie mówmy, że nam się nie zdarza, tak, że jesteśmy, wiecie, każdy z nas może wyobrazić sobie taką sytuację. Nie, że to on taki jest, każdy z nas kiedyś był lub jest w takim miejscu. I wiecie, on gdzieś wylewa tą gorycz na to dziecko, a mama i żona patrzy na to. I wiecie, w pewnym momencie telefon do tego taty i wiecie, tu kłótnia, ta emocja na to dziecko i ten ojciec odbiera jej. I nagle zmienia się w innego człowieka. Nie wiem, pastor dzwoni, ktoś ze zboru, ba, może ktoś z pracy. I nagle serdeczność, uprzejmość, cichość, wyrozumiałość, ciepłe słowa. I wiecie, ta żona to obserwuje, w pewnym momencie on się rozłączył. I ta żona mówi, nazwijmy go Krzysiek. Krzysiek, obserwuje to, co się dzieje. I popatrz, człowiekowi, z którym rozmawiałeś przez telefon, który nie żyje z tobą codziennie, jest tam w twojej pracy czy zborze. Okazałeś miłość, serdeczność, ciepło, obiecałeś mu pomoc. A przed chwilą tych wszystkich rzeczy nie okazałeś własnemu synowi, który oczywiście gdzieś tam popełnił błąd. Czyli można, mówi się, właściwie zachować. Czyli można podjąć decyzję, w jednej chwili się zmieniłeś, podjąłeś decyzję, że będziesz uprzejmy, że będziesz serdeczny, że będziesz gotowy komuś pomóc. Dlaczego nie uczyniłeś tego względem swojego syna? Wiecie, oczywiście nie mówię to przeciwko tej osobie, bo wielokrotnie widzę sam siebie w takiej sytuacji. Chwała Bogu, że nie gniewacie się na swojego pastora. Mam nadzieję, że tak jest. Chwała Bogu, że macie serce, kiedy widzicie osobę żebrającą i potraficie wejść do sklepu i potrafimy jej kupić chleb. Potrafimy uklęknąć, przy niej powiedzieć, niech Pan się nie poddaje. Dzięki Bogu, kiedy wasz brat czy siostra w kościele potrzebują pomocy, jesteście w stanie rzucić wszystko i jechać, aby walczyć o swojego brata czy siostrę. Ale czy nasza żona, nasi bliscy, nasze dzieci mogą liczyć na to samo? Czy jesteśmy gotowi posługiwać im w taki sposób? Wiecie, kiedy zacząłem to rozważać, powiedziałem, Boże, zatrzymaj moje życie. Żeby nie okazało się, że wszyscy korzystają z mojej służby, a najmniej moi domownicy. I tu się przyznam sam do siebie, do swoich błędów. Wiecie, jako pastor, jako osoba, która jest od lat w służbie, jestem gotowy naprawdę ze szczerego serca wiele rzeczy zrobić dla osób ze zboru. Jestem gotowy, moi drodzy, wiele rzeczy poświęcić. Ale zdałem sobie sprawę, że potrafię być bardzo cierpliwy względem ludzi w kościele, którzy zawiedli, którzy się pogubili. Potrafię modlić się o nich, pościć, chodzić do nich, zachęcać, przebaczyć, jeżeli coś przeciwko mnie zawinili, zrozumieć, że gdzieś się pogubili. Jestem gotowy naprawdę na ogromną cierpliwość. A wielokrotnie mój syn tej cierpliwości ode mnie nie otrzymuje. Bo bardzo szybko wybucham, bardzo szybko coś powiem, bardzo szybko ocenię, bardzo szybko dam karę, bardzo szybko ustawię do kąta. Ale okazuje się, że obrada w kościele potrafię miesiącami i tygodniami w cierpliwości, bez gniewu, bez żalu, bez rezygnacji walczyć. Oczywiście chwała Bogu, że tak jest. Dzięki Bogu, że potrafię okazać miłość bratu i siostrze w kościele, czy moja żona może na tą samą miłość liczyć. Chwała Bogu, że kiedy zadzwoni do mnie Bogdan Powie: Tomek, potrzebuję Twojej pomocy, pomóż mi tutaj w zborze coś pomalować. Okej, Bogdan, przyjadę, wiem, że jest potrzeba. Ciekawe, czy moja żona, jak mi poprosi, żebym pomalował kuchnię, pojawię się tam na drugi dzień. Macie tak? O nie, przecież nie trzeba pomalować, przecież słuchaj, jestem zajęty. Widzicie, podaję zwykły ziemski przykład, ale to pokazuje naszą dyspozycyjność dla naszych bliskich. Mówię teraz o rodzinie i dla naszych bliskich w Kościele. Oczywiście nie zaniechajmy tego względem Kościoła, ale Kościele nasza służba zaczyna się w domach. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden fragment z Ewangelii Joba, chciałem powiedzieć, z Księgi Joba. To będzie rozdział 35. Wiecie, jest to fragment, który po części odnosi się do miłości Boga i miłości bliźniego. Bo przecież słyszymy, że mamy miłować Boga z całego swojego serca i bliźniego swego jak siebie samego. Ale tutaj autor tej wypowiedzi, 35 rozdział, może ja przeczytam szerszy fragment niż podałem. Jest napisane, że Elihu odezwał się i rzekł: czy uważasz to za słuszne i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga, gdy pytasz, cóż mi to pomoże, co to za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? Ja paru słowy ci odpowiem i twoim przyjaciołom zarazem. Spójrz ku niebu i zobacz, przypatrz się obłokom, które są wysoko nad tobą. Jeżeli zgrzeszysz, co mu, czyli co Bogu, przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele twoich występków, co mu zaszkodzisz? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co tak naprawdę dajesz Bogu? Albo co otrzymuje On z twojej ręki? Wiecie, ciekawa myśl, przecież Bóg nakazuje nam, abyśmy Go miłowali z całego serca. Ale moi drodzy, co Bóg zyskuje, kiedy jesteśmy Mu posłuszni i Go miłujemy? Albo co Bóg traci, kiedy jesteśmy Mu nieposłuszni i grzeszymy? Czy Bóg jakąś wielką stratę ponosi lub wielki zysk? Wiecie, werset 8 niesie odpowiedź. Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty, a Twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka, człowieczemu. Teraz popatrzcie, jaka to jest mądra prawda. Jaka to jest mądra prawda do życia naszego. Wiecie, popatrzcie, przenieśmy to na nasze życie. Jeżeli będziemy miłować Boga, jeżeli będziemy chodzić Jego drogami, a czym to się objawia? Posłuszeństwem Bogu. Jeżeli będziemy, moi drodzy, posłuszni Bogu w naszym życiu, to wiecie, tak naprawdę Bóg wiele nie zyskuje, ale wiecie, kto zyskuje? Ludzie, którzy są wokół nas. To ludzie, którzy są wokół nas, są ubłogosławieni owocem, który wydajemy. To w ten sposób budujemy nasze domy. A znowu odwrotnie, kiedy idziemy drogą nieposłuszeństwa i zaczniemy rodzić uczynki ciała, to wiecie co? Zrobimy Bogu tym krzywdę? Nie, pierwszymi, którzy oberwą, są nasza żona, nasi rodzice, nasze dzieci, bo te uczynki ciała będą przelewać się w naszym domu. Popatrzcie, Boże działanie jest sensowne, ono jest celowe. Bóg nie wymyślił pewnych zasad, aby, nie wiem, człowiekowi dać więcej zadań. Ale Bóg wie, że kiedy jesteśmy Jemu posłuszni, to będą ludzie ubłogosławieni wokół nas. Ale kiedy będziemy nieposłuszni, to będzie cierpieć najbardziej nasza rodzina. Wiecie, bo w Kościele możemy pewne rzeczy ukryć. Możemy głośno się modlić, możemy śpiewać, nikt nie będzie wiedzieć, co się dzieje między nami jako rodzicami, dziećmi, małżeństwem. W Galacjan 5 rozdziale, werset 22 i 23 mówi o owocu ducha. Owocem zaś ducha. Wymienione, nie wiem, czy mamy ten fragment? Mamy. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. Ale moi drodzy, jak wiele z tych składników tego owocu ducha odnosi się do relacji międzyludzkich. Jak wiele z tych składników owocu ducha dotyczy tego, co się dzieje tutaj na ziemi między nami. Wiecie, i to mnie bardzo dotyka, że Bóg nie tylko chce, aby Kościół wydawał owoc ducha, ale Bóg chce, aby z owocu ducha najpierw w naszym życiu korzystali nasi domownicy. Bo owoc, który ty rodzisz, jest do spożycia przez innych. On nie ma służyć tobie. Więc kiedy ty będziesz i ja będziemy rodzić owoc ducha, jakim jest miłość, cierpliwość, uprzejmość, to Bóg mówi, nie częstuj tym owocem wszystkich wokoło, Żebyś tylko nie zapomniał o swojej rodzinie. Żeby nie okazało się, że miłość, uprzejmość, cierpliwość jest dla sąsiadów, dla biednych, dla potrzebujących, dla ludzi w kościele, a twoja rodzina nie ma udziału w owocu, jakim jest miłość i cierpliwość. Miłość, dobroć, wierność, uprzejmość. Bóg mówi, nie zapomnij, że to twój syn ma z tego korzystać. Tomek, nie zapomnij, że to twoi rodzice mają z tego korzystać. Tomek, nie zapomnij, że to jest twój brat rodzony. Wiecie, to są rzeczy, do których musimy wracać. Nasi domownicy mają być pierwszymi bliźnimi, którym okazujemy miłość. Mają być pierwszymi, którym usługujemy. Mają być pierwszymi, o których walczymy. Mają być pierwszymi, którzy korzystają z naszej pobożności w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to jest słowo, które dla mnie osobiście jest jakąś korektą, jakimś wezwaniem. Również w kontekście mojej służby, mojego posługiwania dla ludzi. Kiedy Pan Bóg daje mi zrozumieć, że pierwszym zborownikiem, o którego powinienem zabiegać w Cieszowicach, jest moja żona i mój syn. Dopiero później mój zbór. Mój zbór w cudzysłowie. Tak? Ludzie, których Bóg postawił obok mnie. Zgodzicie się ze mną, że rzadko myślimy o tym rodzaju służby. Myślę, że kiedy usłyszeliście na początku, że będę mówił o służbie, od razu stanął nam przed obliczem Kościół, ludzie niewierzący, wyjście do ludzi ze świata. Ilu z nas wtedy pomyślało o żonie, o synu, o dziecku, o rodzicach, o rodzeństwie. Wiecie, dzielę się tym słowem, bo mam taką świadomość, że o jakości naszego chrześcijaństwa świadczą nasze domy. Nie tylko to, co robimy w Kościele. O jakości naszej relacji z Bogiem świadczy o to, co się dzieje w naszych domach. Dopiero później to, co robimy w służbach takich kościelnych czy na zewnątrz. Myślę, że Bóg mówi, to jest coś, do czego Kościół potrzebuje wracać. Co Kościół potrzebuje odbudowywać. Czy jesteśmy tak samo gorliwi w domach, jak jesteśmy gorliwi w Kościele? I kiedy będziecie czytać w domu, nie mam dzisiaj może czasu i nie chcę tych wszystkich fragmentów czytać, ale mnóstwo fragmentów mówi o relacjach międzyludzkich. Ja może przeczytam tylko jeden, z Filipian, bardzo znany z drugiego rozdziału. Tak wiele fragmentów w Słowie Bożym mówi, jak mamy siebie nawzajem traktować, jak mamy sobie usługiwać, ale między innymi Filipian 2 i poniżej mówi, dopełnijcie radości mojej. I bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny. Tam czytamy, że był posłuszny do śmierci krzyżowej i Bóg go później wywyższył. W Efezjan czytamy, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I tych fragmentów o takich relacjach w Bożym Słowie jest mnóstwo. I teraz pytam was, ile razy czytając taki fragment, że mamy ulegać jedni drugim, że mamy być jednomyślni, że mamy nie patrzeć tylko na to, co nasze, lecz i na to, co cudze, że nie mamy nic czynić skutliwości, ale mamy w pokorze jeden drugiego uważać za wyższego od siebie. Ile razy, czytając takie fragmenty, myślimy, że mamy być tacy względem swojej rodziny? Wiecie, jestem przekonany, że z 90% wierzących najpierw myśli o Kościele, najpierw myśli o braciach i siostrach, najpierw myśli o ludziach, którzy potrzebują poznać Ewangelii. A wiesz, że Bóg mówi, nie, najpierw rodzina. To jest słowo, które dotyczy twojej rodziny. Ja chcę, abyś taki był, abyś był takiego usposobienia względem żony, względem dzieci, względem rodziców, względem rodzeństwa, jakie było w Jezusie Chrystusie, który nie upierał się przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się, aby dać życie. Mówi, taki chcę, abyś był nie tylko dla Wojtka w kościele, dla pastora, dla brata i siostry, ale taki bądź dla swojej żony i zobaczyć zmiany w swojej żonie i zobaczyć zmiany w swoich dzieciach. Bo mówi, bo to są moje standardy, kiedy nie oddajemy złem za złe, ale kiedy prowadzimy czyste i pobożne życie i ono wpływa na naszych domowników. i ona sprawia, że są przemieniani. Amen. Wiecie, bardzo mnie to dotyka. Mówię, Boże, jak ja przez lata przeskakiwałem jeden etap mojej służby. Przeskakiwałem najbliższych, którzy przecież codziennie ze mną żyją. Moje pastorstwo ma stać w kolejce za moją rodziną. Twoja służba w kościele, Twoje posługiwanie sąsiadom, Twoja służba dla bezdomnych, dla chorych, dla odwiedzania innych powinna stać za służbą dla Twoich bliskich. Tak Pan Bóg to przewidział. Tak Pan Bóg chce, aby to było w naszym życiu. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, przez lata prowadziłem służbę młodzieżową. Widziałem wielu młodych ludzi, którzy byli gotowi poświęcić się w służbie młodzieżowej, jeździć ze mną na misję, robić ewangelizację. Byli od rana do wieczora do mojej dyspozycji. Wiecie o tym? Naprawdę ceniłem sobie tych ludzi. Byli gotowi przyjść na każde młodzieżowe, na każde nabożeństwo, wszystko, co było potrzebne. Tylko wiecie, problem pojawił się wówczas, kiedy rodzice prosili ich o wyrzucenie śmieci. Wybaczcie mi znowu taki prozaiczny przykład. Okazywało się, że nie ma czasu, nie ma ochoty. Kiedy okazywało się, że jakie są relacje w domach, to nigdy na to czasu, nigdy ochoty, odburkiwanie rodzicom. Pomyślałem, Boże, czy o to chodzi w służbie? Że przeskakujemy tych, którzy są najbliżsi. Kiedy widzę wielu ludzi w kościele oddanych, bracia i siostry, widzę wielu ludzi w kościele oddanych Bogu. Oni są w stanie przyjeżdżać na modlitwy, są w stanie być przed nabożeństwem. Widzę ich serce do bezdomnych. Znam kilku takich mężczyzn, którzy są gotowi, wiecie, dla bezdomnych zrobić wiele. Ale kiedy słyszę ich rozmowę z żoną, to jestem przerażony. Tam już nie ma tego ciepła, tam już nie ma tej serdeczności, tam już nie ma tej miłości, którą przed chwilą okazywał bezdomnemu. Myślę, Boże, czy o to chodzi w naszym chrześcijaństwie? Żebyśmy przeskoczyli osoby, które najbliżej nas postawiłeś? Bóg mówi, nie. Zacznijcie służyć w swoich domach, bo do tego was powołałem. Dzisiaj wielu ludzi modli się o powołanie, do czego zostałem, Boże, powołany. Mam nadzieję, że już jedno powołanie znalazłeś dzisiaj. Zostałeś powołany do bycia ojcem, może do bycia dziadkiem, do bycia mamą, bratem, siostrą, do bycia dzieckiem dla rodziców, a może do bycia rodzicem dla dzieci. Zostałeś powołany, aby tam czynić Boże dzieło, aby tam usługiwać, aby tam o nich się modlić, aby tam okazywać uprzejmość, serdeczność, współczucie, dobroć, miłość. Nie martwcie się, wiem, że to jest ciężkie. Bo to jest codzienne życie, bo to są różne sytuacje, w których wybuchamy, w których pojawiają się konflikty. Dużo łatwiej uczynić to w kościele, kiedy się tutaj zgromadzamy. I proszę was, nie wyjdźcie stąd potępieni. Może czyjaś rodzina się już rozpadła i pewnych rzeczy nie da się odbudować. Dzisiejsze słowo dotyczy dnia dzisiejszego, tego, co dzisiaj możemy zrobić. Zostaliśmy powołani w różnych okolicznościach. Do niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie już wrócić. Ale to, co dzisiaj możesz zrobić, odbudowuj w swoim domu. Spojrzyj inaczej na swoich bliskich. Z moją żoną postanowiliśmy, że mamy poniedziałki modlitewne, takie swoje. Z żoną często się spotykamy na modlitwie o Kościół. Modlimy się o potrzeby ludzi. Modlimy się o naszych chorych, o tych, którzy nie mają pracy, o tych, których małżeństwa się rozpadają. Mamy tą listę i zazwyczaj codziennie się o nich modlimy. Ale postanowiliśmy, że w poniedziałki nie modlimy się o Kościół. Że w poniedziałki nie modlimy się o wszystkich, którzy są w okolicy, ale modlimy się o naszego syna, który obok śpi w pokoju i modlimy się o siebie, i modlimy się o nasz dom, i modlimy się o nasze małżeństwo, i modlimy się o nasze potrzeby. Nie ma wtedy miejsca dla innych. Wiecie, stwierdziłem, że od lat nie mieliśmy takich modlitw. Zawsze modliliśmy się o innych. Kiedy ostatnio nas spytałeś, żony, jaka jest twoja potrzeba? Z czym sobie nie radzisz? Widzę, że z czym się zmagasz. Chcę położyć na ciebie ręce i się o ciebie pomodlić. A może żono, kiedy ostatnio raz spytałeś męża? Widzę, że sobie nie radzisz. Widzę, że masz trudny czas. Kiedy ostatni raz nakrzyczeliśmy na dzieci, a kiedy ostatni raz wzięliśmy ich, powiedzieliśmy, wiecie co, może brak nam słów, ale chcemy się o was pomodlić. Prosimy was, pozwólcie nam o was bojować. Chociaż może nas nie rozumiecie. Chcemy o was bojować. Jesteście dla nas ważni. Mój syn mi kiedyś powiedział, tato, nie lubię, że jesteś pastorem. Możecie sobie odpowiedzieć, dlaczego? Bo jestem na telefon dla wszystkich. Oczywiście dobrze, że tak jest. Tylko czemu jakby mój syn musi czekać w kolejce zawsze? Tak? Albo moja żona. Powiedziałem, Boże, naprawdę daj mi zadbać o tych, których najpierw mi dałeś. Oczywiście nie zaniedbać zboru i służby. I proszę, nie wróćcie do domu i nie użyjcie tego kazania jeden przeciwko drugiemu. Słyszałeś, co pastor dzisiaj powiedział? Mam nadzieję, że wzięłaś sobie to do serca. Nie używajmy Słowa Bożego, aby mordować drugą osobę. Ja chciałbym, aby każdy z nas osobiście wziął to Słowo dla siebie. Nie zmieniaj dzisiaj żony, nie zmieniaj dzisiaj swoich dzieci, ale pomyśl o swoim powołaniu. Jestem ojcem. Jestem odpowiedzialny, aby moje dzieci były bezpieczne. Nie tylko miały finanse, aby moja żona miała we mnie oparcie, aby mój mąż wiedział, że jestem dla niego błogosławieństwem. Nie martwcie się, nie ma idealnych rodzin. Nie ma idealnych małżeństw, nie ma idealnych związków z dziećmi. Wszędzie tam są zmagania. Tak jak nie ma idealnych kościołów. Ale popatrzcie, nie ma idealnych kościołów i nie przestaliśmy chodzić do kościołów. Nie ma idealnych braci i sióstr w kościele i nie przestaliśmy im służyć. To nie przestańmy służyć nieidealnej żonie i nieidealnemu mężowi, nieidealnym dzieciom. Wręcz przeciwnie. Powiedzmy, Boże, to są ludzie najbliżsi mi. Daj mi rodzić owoce i niech oni pierwsi jedzą z owocu ducha w moim życiu. Chcę tego. Wiecie, to jest pragnieniem mojego serca. To jest pragnieniem mojego życia. Uczmy się tego. Bo chyba jako kościoły troszeczkę zapędziliśmy się w służbie. Chcemy zbawienia świata. No, nie zaniechajmy tego. Modlimy się o zbawienie ludzi wokół nas. Módlmy się o siebie. Błogosławmy siebie. Spotykajcie się jako rodziny na modlitwie. Nie o Kościół, ale o siebie. Wiecie, wierzę, że to będzie rodzić dobre owoce. Chcę, abyśmy powstali. Chcę, abyśmy mieli taką chwilę takiej społecznej modlitwy. Dzisiaj nie ma żadnych wezwań, takich rzeczy, dlatego bo uważam, że to słowo dotyczy każdego na różnym etapie życia. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Twoje słowo ma sens, że to nie jest zlepek jakichś różnych praw i informacji, które nie mają do siebie jakiegoś, nie pasują do siebie, ale tak naprawdę, kiedy mówisz nam o swoim prawie, to wiesz, że ono nam będzie służyć. Ja dziękuję Ci za Kościół. Ja dziękuję Ci, że mamy braci i siostry w Kościele. Dziękuję Ci, że mamy ludzi, którzy posługują w różnych służbach w Kościele. Dziękuję Ci, że mamy różne obdarowania. Dziękuję Ci, że możemy brzemiona jedni drugich nosić. Że możemy się za siebie wstawiać i posługiwać sobie. Ale Boże, ja proszę Ciebie, aby to dzisiejsze słowo wróciło nas o krok. Abyśmy nie przeskoczyli swoich rodzin. Abyśmy nie zapomnieli, że powołałeś nas jako ojców, jako mężów, jako żony, jako dzieci, jako rodziców. Że dałeś nam bliskich w tym codziennym życiu i Ty chcesz, abyśmy im służyli. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo może wielokrotnie może nasze charaktery, temperamenty, sytuacje sprowadzają nas do trudnych rzeczy. Dlatego ja proszę Ciebie, kiedy dzisiaj słyszymy to słowo o jedności, o uprzejmości, o dobroci, o czynienia dobra, abyśmy pomyśleli o naszych domownikach. Abyśmy pomyśleli o tych, którzy są w naszych domach, z którymi zasypiamy codziennie, z którymi jemy śniadania, obiady, z którymi niesiemy wspólne ciężary. Boże mój, chcemy jako Kościół wracać do służby w naszych domach, aby nie okazało się, że służymy wszystkim, a nasi najbliżsi, Boże, nie korzystają z tego owocu. Boże, ja dziękuję Ci, że dałeś nam żony, że dałeś nam mężów, że dałeś nam dzieci, że dałeś nam rodziców, że dałeś nam rodzeństwo, Panie, po to, abyśmy budowali te domy. I proszę Ciebie, aby dzisiejsze słowo było dla nas taką zachętą, może jakąś refleksją. Panie, jakimś ukłonem jeden przeciwko drugiemu. Abyśmy byli sługami jeden dla drugiego w naszych domach. Abyśmy tam okazywali dobroć. Abyśmy tam okazywali przebaczenie. Abyśmy tam mogli powiedzieć, mam czas właśnie dla Ciebie. Ten czas jest tylko dla Ciebie. Chcę Tobie usłużyć, chcę o Ciebie się modlić, chcę zrobić dla Ciebie to, co jest ważne. Nie tylko przyjść do kościoła malować, nie tylko przyjść służyć moim braciom i siostrom, ale chcę służyć Tobie jako mojej rodzinie, temu, którego Bóg mi dał. Panie, ja dziękuję Ci, że to słowo jest ważne dla kościoła, bo czasami pędzimy za daleko. Twoje słowo mówi, kto nie dba o domowników swoich, jest gorszy niż niewierzący, chyba się zgubił w swojej wierze. Dlatego, Panie, odnawiaj nasze domy, odnawiaj nasze relacje z dziećmi, odnawiaj nasze życie względem naszych bliskich, abyśmy potrafili być tak samo dla nich uprzejmi, jak jesteśmy uprzejmi dla szefa w pracy. Abyśmy byli dla nich tak samo cierpliwi, jak cierpliwie znosimy bezdomnego na ulicy, okazujemy mu szacunek i miłość. Abyśmy to samo okazywali tym bliskim, którzy są jednego ducha, tak jak my. A Boże, wierzę, że będą się rodzić właściwe zmiany w naszych domach. Że kiedy nasi bliscy zobaczą właściwe owoce w naszym życiu, wierzę, że również zaczną doświadczać zmian, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś mądrym Bogiem. Że Twoje słowo nie jest przypadkowe. Chcę błogosławić każdy dom, który dzisiaj przechodzi przez trudności. Każdą rodzinę, która zmaga się z dziećmi. Każde dzieci, które nie dogadują się z rodzicami. Każde skłócone rodzeństwo. Chcę błogosławić tych, którzy nie rozmawiają ze swoimi teściami. Chcę prosić Cię o tych, którzy mają konflikty we własnych małżeństwach. Panie, abyś dał nam zrozumieć, że Tobie nie chodzi o to, abyśmy przychodzili i śpiewali pieśni w kościele, abyśmy karmili głodnych tylko, abyśmy przyprowadzali ludzi do Chrystusa, ale byśmy usłużyli tym, których dałeś nam najbliżej. Że to są osoby, które są pierwszymi naszymi bliźnimi, których mamy miłować całym swoim sercem. Mamy ich miłować jak siebie samych i mamy o nich walczyć. Dziękuję Ci za to słowo. Dla mnie jest ono napomnieniem. Ale dziękuję Ci, że pokazałeś mi, kto jest też dla mnie ważny. Boże, że moja żona, mój syn, moi rodzice, moi bliscy, że dałeś mi ich. Kiedyś ich może zabraknie obok mnie, może ich odwołasz i już nie będę mógł im usłużyć. Dlatego daj nam serca mądre, Panie, aby ta służba w Kościele się rozwijała. A wierzę, że nasze kościoły będą dużo zdrowsze, że nasze społeczności będą miejscami, do których będziesz się również przyznawał. Bo powiedziałeś, nie będzie przeszkody, kiedy w waszych domach będzie to właściwie poukładane. Bądź wywyższony, Boże. I prosimy Ciebie o siły, bo to nie jest w nas, Panie. Prosimy Cię o zdolność, aby to słowo, które może nie wyniosło nas dzisiaj na obłoki, ale sprowadziło na ziemię, nauczyło nas praktycznego chrześcijaństwa. W naszych domach, w naszych miejscach zamieszkania. Błogosławię ten zbór. Dziękuję Ci za tych ludzi, za ten Kościół. Że masz dobre rzeczy dla tego zboru. Boże, że chcesz dokonywać wielu cudownych rzeczy w ich domach, w ich relacjach, Panie. Bądź wywyższony z naszych serc. Amen.